A my z takiego boiska piłkarskiego przechodzimy do auli, do sali wykładowej. Pan profesor Wojciech Polak, nasz gość. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, co z reformą szkolnictwa wyższego, tak zwaną reformą 2.0, ustawą 2.0 Jarosława Gowina? Jarosław Gowin w tej chwili w studiach telewizyjnych, radiowych mówi, że to jest najbardziej konsultowana w III Rzeczpospolitej ustawa ze środowiskami, że do tej pory nie było takich konsultacji. Mówią tak przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, mówi tak telewizja publiczna. A co na to mówi samo środowisko w osobie Wojciecha Polaka?
No, z tą konsultacją to trochę nie tak. Trochę nie tak. Rzeczywiście ze 2 lata trwały organizowane przez ministerstwo dyskusje na temat szkolnictwa wyższego. Tylko faktem jest, że aż do jesieni ubiegłego roku były to dyskusje takie dosyć abstrakcyjne, ponieważ dyskutowano na temat różnych założeń, różnych pomysłów, różnych koncepcji, natomiast nie dyskutowano na temat konkretów. Gdy pojawiła się na jesieni ubiegłego roku pierwsza wersja tej ustawy, no to ta dyskusja właściwie, no bardzo szybko ministerstwo uznało, że właściwie się ta dyskusja zakończyła. Potem zaczęło się takie trochę wymuszanie przez środowiska przyjmowania kolejnych postulatów, kolejnych propozycji. Zresztą no, ministerstwo wprowadziło rzeczywiście szereg rozmaitych zmian. Te zmiany w już tej ogłoszonej wersji projekcie ustawy zachodziły tak szybko, że czasami trudno się było zorientować, która wersja obowiązuje, która nie. To zresztą urzędnicy ministerstwa trochę wykorzystywali tę sytuację, bo w dyskusjach publicznych adwersarz często słyszał argument, to chyba rozmawiamy o 2 innych ustawach, prawda? No bo rzeczywiście często trudno się było połapać, która wersja jest obowiązująca, a która jest już czymś nieaktualnym. To wszystko jednak sprawiało wrażenie trochę pisania tej ustawy w pośpiechu, no żeby nie powiedzieć na kolanie, prawda, że zostało coś ustalone, no ministerstwu zależy na to, żeby ustawa weszła w życie od 1 października 2018 roku. Proces legislacyjny jest w Polsce długi i skomplikowany, no więc robimy wszystko, żeby tą ustawę przeprowadzić. Poprawiamy to, co się da poprawić. To wrażenie pośpiechu jest bardzo widoczne. No jest takie dosadne przysłowie, że pośpiech jest dobry w piekarni, prawda? No ludzie czekają na ciepłe bułeczki rano i trzeba się śpieszyć. Natomiast w innych okolicznościach czasami potrzebna jest rozwaga i spokój i wydaje mi się, że tutaj tej rozwagi i spokoju troszeczkę brakuje przy pracach nad tą ustawą.
A czy brakuje spokoju czy rozwagi? W czym, panie profesorze, konkretnie takie główne punkty, bo w jednym z wywiadów pan profesor Piotr Jaroszyński mówił o tym, że w zasadzie nie wiadomo, skąd się wzięła ta reforma, kto za nią stoi, że nie było prawdziwego dialogu, że poza spotkaniami z administracją uczelnianą, że nie uwzględniono głosu profesorów, nie uwzględniono głosu przeciwników takiej reformy, że to świadczy o marginalizowaniu środowiska akademickiego.
Tak, no bo rzeczywiście te głosy adwersarzy były od samego początku lekceważone. No ja byłem jednym ze współautorów, sygnatariuszy tak zwanego listu 145, pod którym się podpisało 145 naukowców z całej Polski, którzy zwrócili uwagę na różne niedoskonałości tej ustawy. No więc potem dowiadywaliśmy się od urzędników ministerstwa, że jesteśmy reliktami feudalizmu, prawda, że tutaj reprezentujemy jakiś daleko posunięty konserwatyzm i tak dalej. Natomiast no, brakowało jakiejś rzetelnej, merytorycznej dyskusji. To zresztą w czasie tych dyskusji często jest tak, że ministerstwo czy urzędnicy ministerstwa zbywają argumenty pewnymi uwagami natury ogólnej. No, zarzuca się, że ustawa likwiduje autonomię uczelni, to oni twierdzą, no nie, wręcz przeciwnie, przecież ta ustawa rozwija tą autonomię, powiększa. I teraz no, człowiek, który nie zna szczegółów, jest troszeczkę onieśmielony w tym momencie. Może ja czegoś nie rozumiem. Tymczasem ta ustawa rzeczywiście likwiduje tą autonomię, bo wprowadza autonomię, ale dla rektorów. Rektor w świetle tej ustawy jest jedynowładcą uczelni, nie jest dyktatorem, prawda? Zlikwidowane są rady wydziałów, zlikwidowane są wydziały autonomiczne. One mogą istnieć jako jednostki uczelni, nazywać się wydziały. Mogą być też rady wydziałów, ale ich znaczenie będzie symboliczne, bo uprawnienia nie będą właściwie istotne. Wydziały w nowej koncepcji ministra Gowina nie będą mogły już powoływać dziekanów, ich będzie mianował rektor. Wydziały nie będą nadawały stopni naukowych. To przejdzie na Senat. Trudno zresztą sobie wyobrazić, jak to ma działać, jak Senat złożony z naukowców różnych specjalności ma nadawać te stopnie. No, ja jako historyk będę głosował za nadawaniem stopni naukowych fizykom czy biologom, prawda? No nie ma to większego sensu. Tak więc ciężko jest dyskutować, bo właśnie, no jak mówi też inne dosadne przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach, a tutaj szczegóły są na czasami dość szokujące. No rektor w świetle tej ustawy będzie mógł zwolnić każdego pracownika, powołać, będzie decydował o sposobie jego oceny, będzie decydował o finansach, będzie dzielił uczelnie tak, jak chce. No więc to są uprawnienia olbrzymie do tej pory nie spotykane. W dodatku ta uczelnia no, wprowadza ogromne zamieszanie z punktu widzenia no, w ogóle wielu uczelni w Polsce jako całości. Wyśrubowane wymagania spowodują, że wiele uczelni mniejszych, słabszych, no dlatego, że są nowe, że są dopiero na dorobku, straci uprawnienia doktorskie czy habilitacyjne. No niby nazwę uniwersytet czy akademia mają one utrzymać, ale to chyba też nie będzie na stałe. Tu odnosi się wrażenie, że jak gdyby intencją tej ustawy jest wyeliminowanie części tych uczelni, że jak gdyby uznano, że tych uczelni jest za dużo. Te wyśrubowane normy w zakresie oceny dziedzin naukowych czy całych uczelni, to będą uderzały szczególnie w humanistykę. Tutaj rozszerza się ten system punktowy, ten system, który jest już dzisiaj krytykowany jako absurdalny, to on będzie właściwie rozszerzany jeszcze w tej ustawie, żeby aplikować na stopień doktorski czy habilitacyjny, żeby otworzyć przewód, trzeba będzie mieć publikacje w czasopismach z tak zwanym impact faktorem, no, lub w wydawnictwie certyfikowanym przez ministerstwo. No, w dziedzinach humanistycznych te czasopisma wysoko punktowane są wyłącznie zagraniczne. Wprawdzie ministerstwo mówi, że na pewien czas 500 polskich pism naukowych, w tym trochę humanistycznych, uzyska uprawnienia tych pism certyfikowanych, ale to tylko na pewien czas i poza tym tych pism i tak będzie za mało, bo napór na te pisma będzie olbrzymi, więc tak samo no, oceny okresowe pracowników będą robione na tej zasadzie, że każdy z nich będzie musiał w ciągu 4 lat mieć 4 wysoko punktowane publikacje. No ja się pytam, komu zajmującemu się na przykład życiem sejmikowym szlachty lubelskiej na przykład, czy powstaniem styczniowym na ziemi przemyskiej na przykład. No komu artykuł w tym zakresie wydrukuje wysoko punktowane pismo na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, prawda? No więc pośrednio ta ustawa uderza w badania regionalne. To, co z naszego polskiego punktu widzenia jest najważniejsze, jest elementarne, ona w to uderza. Dodajmy jeszcze, że w Polsce mamy setki, no to idą wręcz tysiące pism regionalnych, różne roczniki muzealne, roczniki związane z różnymi miastami, środowiskami, często wydawane przez hobbystów, a często przez naukowców na spółkę z hobbystami. To jest wspaniały taki ruch regionalny. Te pisma będą sprowadzone do pism nisko punktowanych, które w zasadzie do dorobku naukowców się nie będą w ogóle liczyły. To będzie oznaczało daleko idącą ich degradację. No pytam się, po co robić takie rzeczy? Dlaczego ta ustawa wymierzona jest przeciwko temu ruchowi regionalnemu, przeciwko badaniom regionalnym, z polskiego punktu widzenia najcenniejszym, prawda, najbardziej wartościowym?
Zobaczymy, co będzie dalej, bo najprawdopodobniej podczas posiedzenia Sejmu 14-15 czerwca Sejm zajmie się tym projektem podczas drugiego czytania. Resort mówi o tym, że zamierza zgłosić kolejnych 50 poprawek. Jakie to będą poprawki? No i czy skończy się na tym, jak mówi profesor Bartyzel, że będzie to katastrofa, polska próba leczenia polskiej nauki śmiertelną trucizną, czy też inaczej, no to będziemy się temu przyglądać, panie profesorze, i powrócimy jeszcze do tej rozmowy.
Tak, no powiem tylko jedno, że te poprawki proponowane przez ministerstwo, one dotyczą spraw drugo- czy trzeciorzędnych. One nie zmieniają istoty sprawy. To są różne poprawki natury technicznej, że na przykład no, w tak zwanej Radzie Uczelni będzie mogła być większość jednak pracowników uczelni, a nie ludzi z zewnątrz. No dobrze, są to ważne sprawy, ale nie są to rzeczy najważniejsze. Istota tej reformy leży w czymś innym. Mówiło się zawsze dużo o potrzebie równomiernego rozwoju kraju, prawda, zrównoważonego rozwoju, że też te na przykład województwa wschodnie, słabsze pod wieloma względami, wymagają większych inwestycji, większej uwagi, większego, szerszego spojrzenia na nie, prawda. Na tak zwanej ścianie wschodniej powstało szereg uniwersytetów. Wiele miast tam zafundowało sobie uczelnie z pięknymi budynkami, miasteczkami akademickimi i tak dalej. I teraz tym uczelniom, które mają tam znaczenie także kulturotwórcze, nie tylko naukowe. Pamiętajmy, że uniwersytety w wielu mniejszych miejscowościach mają znaczenie kulturotwórcze, elitotwórcze. Tym uczelniom grozi degradacja, grozi spadek do drugiej, trzeciej ligi, a w perspektywie może nawet likwidacja. To jest coś bardzo, bardzo złego. Odnosi się wrażenie, że twórcy ustawy sprowadzają znaczenie uczelni tylko do nauki. Nieprawda. To znaczenie jest szersze, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, tych bardziej odległych od stolicy regionach.
Pan profesor Wojciech Polak, nasz gość. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.